chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przyszli, aby posłuchać brata Mirosława Milewskiego jako ewangelistę dzisiejszego wieczoru, ale takie zapadły w ostatniej chwili decyzje, aby kontynuować temat rozpoczęty przed kolacją czy przed obiadem waszym, by kontynuować ten temat, mianowicie temat powołanie, bo jeśli byśmy takiej zmiany nie dokonali, to byśmy jutro nie zdążyli powiedzieć niczego na temat namaszczenia. Dlatego dzisiaj będziemy mówić na temat, dalej będziemy mówić na temat powołania, a jutro, gdy tu się zgromadzimy, będziemy mówić na temat namaszczenia. Bo prawdą jest to, o czym powiedziałem wczoraj, że namaszczenie dawane jest tylko tym, którzy zostali powołani. Bóg nie namaszcza ludzi po to, żeby spokojnie siedzieli w ławkach, bo po co by im to namaszczenie było potrzebne? Po co namaszczenie potrzebne komuś, kto i tak nic nie robi? Wówczas ta energia co najwyżej by mogła posłużyć ku temu, żeby doprowadzić jakąś destrukcyjną pracę. A więc najpierw jest powołanie, a potem jest namaszczenie. Ale o tym będziemy mówić jutro. Będziemy mówić o rodzajach namaszczenia, będziemy mówić, komu namaszczenie jest dawane i jeśli zdążymy, będziemy mówić, kiedy możemy się pozbyć Bożego namaszczenia, kiedy możemy stracić Boże namaszczenie. Dzisiaj wieczorem chciałbym kontynuować to, o czym już rozpocząłem mówić. Bardzo przepraszam tych, którzy nie słyszeli pierwszej części, no ale nic na to nie poradzę, nie będę w stanie powtarzać. Nie będę w stanie powtarzać tego, co powiedzieliśmy sobie przed przerwą, a przed przerwą mówiliśmy o tym, że Bóg ma także drugi rodzaj powołania. Nie tylko powołanie do usługiwania, do którego my wszyscy zostaliśmy powołani, jako ogół ludu Bożego, jako wszystkie dzieci Boże. Wszyscy zostaliśmy. To także otrzymaliśmy namaszczenie. Jutro udowodnię, że ilekroć razy Bóg używa słowa namaszczenie, zawsze używa go w czasie przeszłym, dokonanym. To znaczy, że już otrzymaliśmy do naszej służby namaszczenie. A więc do tej służby kapłańskiej. Ale powiedzieliśmy, że aby ta służba była efektywna, nie może każdy robić co chce. Bóg dlatego powołuje kierownictwo w zborze, w kościele. Bóg udziela temu kierownictwu autorytetu. Bóg czyni to kierownictwo kanałami, przez które przekazuje swoje błogosławieństwo, swoją wizję, swoją instrukcję. Nie może być tak, że każdy w zborze ma wizję i że każdy swoją wizję realizuje. Wizję w zborze ma mieć pastor, starsi, a pozostali są zobligowani do realizacji tej wizji, do wypełniania tej wizji, do przestrzegania tej wizji. A więc jest powoływane przez Boga kierownictwo. To jest drugi sposób powołania. I to jest drugi sposób powołania. Powołanie do kierowania. I to powołanie myśmy określili jako dar Boży. I powiedzieliśmy sobie, że jeśli Bóg kiedykolwiek był zagniewany na jakikolwiek naród, to rozpoczynał od tego, że nie dawał im mądrych przywódców, nie dawał im mądrego kierownictwa. I ten naród się rozpraszał, popadał w tarapaty, popadał w niewolę. Jeśli zaś którykolwiek naród zyskiwał w oczach Boga, to temu narodowi Bóg dawał swoich przywódców, mądrych przywódców, którzy ten naród prowadzili. Od mądrego kierownictwa zależało błogosławieństwo narodu. Od darów Bożych zależne jest błogosławieństwo zboru. A więc mówimy o powołaniu do służby kierowania. I ta służba kierowania, o której mówimy, jest pięcioczęściowa, jak gdyby członowa. Apostołowie, prorocy, pastorzy, ewangeliści i nauczyciele. A więc ci, których wymienia apostoł Paweł w liście do Efezjan, czwarty rozdział, 11 wiersz. A teraz będziemy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób Bóg powołuje do służby kierowania. W jaki sposób możemy zrozumieć, że Bóg nas powołuje do tej służby? Jaki sposób? A więc omówimy sobie Boże metody, czy Bożą metodę powołania do służby kierowania. I drodzy bracia i siostry, gdy czytamy Słowo Boże, to zauważamy, że przedstawia nam ono różne sposoby powoływania ludzi na urzędy. Różne sposoby. I muszę od razu na wstępie powiedzieć, że trzy sposoby, które spotykamy w Biblii, są przez Boga nieakceptowane. Nie znajdują zrozumienia w oczach Boga. Choć gdzie niegdzie w zborach są one praktykowane. Ale drodzy bracia i siostry, pokażcie mi w Bożym Słowie, gdzie Bóg te metody zaakceptował, gdzie Bóg te metody popiera, o których będę za chwilę mówił. I także w Piśmie Świętym znajdujemy jedną metodę, jeden sposób, który Bóg zaakceptował. I na ten sposób, właśnie Boży sposób powoływania liderów, zwrócimy naszą główną uwagę. Biblia wymienia cztery sposoby, jak powiedziałem. Trzy z nich nie są przez Boga akceptowane czy popierane, choć praktykowane. Czwarty jest przez Boga przedstawiony po to, abyśmy go w miarę respektowali. Jakież to są te trzy sposoby, które nie znalazły w oczach Bożych akceptacji? Po pierwsze, spotykamy w Słowie Bożym tak zwane dziedziczne przekazywanie urzędu. Zaraz go omówię szczegółowo i zdaje mi się, że Bóg, choć czasem oczywiście jest on praktykowany, ale akurat ten, który w Biblii jest przedstawiony, nie jest przez Boga zaakceptowany. A więc dziedziczne przekazywanie urzędu. Drugi sposób. Ludzie wybierają sami sobie swoich liderów. A więc tak zwane wybieranie sołtysa. Ludzie wybierają sobie sami liderów. Odnoszę wrażenie, że i ten sposób, zresztą zobaczymy to na przykładzie Bożego Słowa, nie podoba się Bogu, nie jest przez Boga akceptowany. Trzeci sposób, ludzie sami siebie kreują, wybierają na liderów. A więc tak zwane samopowołanie, a więc tak zwane samozwaństwo, samopowołanie się. Także Bóg takiego sposobu, zdaje się, nie akceptuje. I wreszcie ten czwarty sposób powołania. Bóg powołuje liderów. A w jaki sposób Bóg powołuje liderów? O tym będziemy w miarę. Nie mam nic przeciwko temu, jeśli ojciec kończy swoją służbę, a jego synowie są ludźmi bogobojnymi, świątobliwymi, jeśli właściwy jest stosunek do Pana, właściwy stosunek do ludu Bożego, jeśli oni tę funkcję przejmują. Ale to nie na takiej zasadzie. Wiesz co, synu? Ja ci to przekażę. Ja będę robił wszystko, żeby ci to przekazać. Jeśli ten przekaz na syna odbywa się w sposób taki, o jakim będziemy mówić w czwartym punkcie, to chwała Bogu niech będzie za to, że po ojcu funkcję przejmuje syn. To chwała Bogu, jeśli tak się dzieje. Ale to nie może się odbywać na zasadzie kumoterstwa. A wiesz, synu, wiesz, ja ci tę posadkę przekażę. Ja zrobię wszystko, żeby ci tę posadkę przekazać. Niezależnie od tego, jaką postawę reprezentuje ten syn. A zatem taki sposób przekazania urzędu nie jest zgodny z wolą Bożą. Drugi sposób powoływania liderów, gdy ludzie sami wyznaczają sobie liderów. Za przykład tego typu powołania lidera uważa się powołanie Saula na króla. A powołanie Saula na króla miało miejsce w pierwszej księdze Samuelowej, tej samej księdze i w tym samym rozdziale. Oraz w rozdziale 9 i 10. A więc nie będziemy czytać, ponieważ to zajęłoby nam dużo czasu, ale popatrzymy na wyrywki, w jaki sposób ludzie wybrali sobie lidera. A więc w momencie, gdy odrzucono odrzucono ten pierwszy sposób wyznaczania przez Samuela ojca swoich synów na liderów. Lud zwrócił się do Samuela, aby Samuel wyznaczył im króla, aby Saul darował, wybrał im króla. Jak to się odbyło, to wy wszyscy wiecie. Naród izraelski zobaczył na to, w jaki sposób wybierają, w jaki sposób powoływani są liderzy w okolicznych narodach. A więc można by powiedzieć, że naród Boży zapatrzył się na sposób świecki. O, świat ma władcę, świat ma króla, a zatem i my chcemy mieć króla. I przyszli do Samuela, jak czytamy w wierszu 6, i powiedzieli: daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana. Samuelowi się to nie podobało, że oni chcą mieć króla w taki sam sposób, jak mają narody okoliczne, świeckie narody, nie mające ducha narody. Samuelowi się to nie podobało. Samuelowi się to nie podobało. I modlił się Samuel do Boga. Ale w wierszu 7 czytamy, że Bóg powiada do Samuela: wysłuchaj ich głosu, daj im króla, gdyż oni nie tobą wzgardzili, ale mną wzgardzili. Okazało się, że Bóg się poczuł obrażony tym, że oni sobie chcieli wybrać króla. Chcieli mieć króla. I Bóg powiedział to: oni to nie tobą wzgardzili, ale mną. Ja byłem dotąd ich królem. Ja ustanawiałem sędziów. Ja dawałem im ludzi. A skoro oni teraz sami chcą sobie wybrać, no to trudno, niech tak będzie, ale od tego momentu ja przestanę być ich królem. Ja przestanę, że mówi Bóg, dyrygować tym narodem, a niech prowadzą ich ci, których sobie sami wybiorą. A więc oni odsunęli Boga jako decydenta, jako tego, który dawał im liderów, a sami postanowili sobie wybrać lidera. I drodzy, zwracam uwagę waszą na wiersz 9, gdzie jest powiedziane tak: skoro chcą, to im daj, ale niech sobie zapamiętają, jaką za to zapłacą cenę. Za ten błąd zapłacą cenę. I tu czytamy: ostrzeż ich i uostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienia króla. A więc skoro mną, mówi Bóg, jako królem zgardzili, skoro chcą mieć króla wybranego według własnej woli, to w porządku, usłuchaj ich głosu, ale powiedz im, jaka będzie tego cena. I teraz czytajcie od wiersza 11. Popatrzcie, co Bóg mówi od wiersza 11, że ten król, którego sobie ustanowią oni sami, a więc nie dar Boży im dany przez Boga, ale przez nich ustanowiony, będzie zabierał waszych synów. W wierszu 13 powiedziane jest: będzie zabierał wasze córki. W wierszu 14 jest powiedziane: będzie zabierał wasze pola i winnice. W wierszu 16 jest powiedziane: będzie zabierał wasze sługi i służebnice. W wierszu 17 jest powiedziane, że będzie zabierał wasze trzody, a także będzie zabierał wasze sługi. Zauważcie, tu nic nie jest powiedziane, co ten król będzie im dawał, ale czego będzie żądał od nich. A więc ten wybrany przez ludzi człowiek, ustanowiony przez ludzi człowiek, wcale nie będzie zainteresowany tym, żeby służyć, ale żeby brać więcej i więcej. Ciągle mu będzie mało, tak jak powiada prorok Ezechiel. On będzie czyhał tylko na wełnę, na mleko, ale żeby paść te owce, skoroście chcieli, to macie. A więc tak niestety postępują, postępować miał król, król, który został przez ludzi ustanowiony. I drodzy bracia, chciałbym także zwrócić uwagę na to, że Bóg się od tego sposobu wyboru odciął. Bóg tego sposobu wyboru nie akceptuje. Chcieliście, to macie. Zapyta mnie ktoś, ale dlaczego Bóg się na to zgodził? Przecież Bóg się nie musiał na to zgodzić, żeby lud sobie ustanawiał sam króla. Ja na to pytanie nie odpowiem. Dlaczego Bóg niekiedy zgadzał się na coś, co było wbrew Jego woli? Bóg niektóre rzeczy tolerował, ale ich nigdy nie akceptował. Co innego jest tolerowanie, a co innego jest akceptowanie. Bóg się na to zgodził, tolerował, ale nigdy tego nie zaakceptował. A w każdym razie Bóg jak gdyby usunął się od tego sposobu wybierania liderów, ponieważ to nie był zgodny z Jego wolą wybór. Popatrzcie na rozdział 10, na wiersz pierwszy. Popatrzcie na rozdział 10, wiersz pierwszy. Czytamy tam takie oto znamienne słowa. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę, pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan nad księciem, na księcia nad swoim dziedzictwem. Pozornie tu jest wszystko w porządku. Pozornie tylko jest wszystko w porządku. Ale głębsze przeanalizowanie tego wiersza zdradza, że jest tu zupełnie inny sposób namaszczenia zastosowany niż w tych przypadkach, gdy Bóg podnosił lidera. Gdy Bóg ustanawiał lidera. Czy to zauważacie, czy tego nie zauważacie? Pewnie nie. Popatrzcie, ilekroć razy Bóg powoływał lidera, ilekroć razy Bóg dawał lidera, to zawsze ten lider miał być namaszczony. Miał być na niego wylany olej. Ale przypominacie sobie, w jaki sposób owo Boże powołanie było poświadczane Bożym namaszczeniem? Czy też sobie nie przypominacie? Każde Boże powołanie było poświadczane Bożym namaszczeniem, ale to namaszczenie inaczej trochę wyglądało niż to, o którym tutaj czytamy. Widzicie różnicę czy nie? Pewnie jeszcze nie. Król Dawid, powołany przez Boga, ustanowiony przez Boga, był trzykrotnie namaszczany. Raz przez Samuela, potem nad plemieniem Judy, a potem nad całym Izraelem. Ale za każdym razem namaszczany był z rogu. Prawda? Najpierw był róg, ale zanim był róg, to jakieś zwierzę musiało najpierw umrzeć. Tego rogu nie wylepiono z gliny. Tego rogu nie wylano z mosiądzu. Najpierw jakieś zwierzę, baran czy jakieś inne zwierzę było zabite. Przelana była krew. A krew nam zawsze mówi o oczyszczeniu. Jest symbolem oczyszczania. Następnie z tego zabitego zwierzęcia brano ten róg. I do tego rogu nalewano oliwy i w ten symboliczny sposób oczyszczonego, wybranego przez Boga wybrańca, lidera namaszczano. A tu, z czego został namaszczony Saul? Z dzbana. A dzban jest wytworem czego? Ręki ludzkiej. A więc był to pomysł od początku do końca ludzki, człowieczy. Chcecie, ludzie? Macie. Namaścimy go, ale nie w taki sposób, jak wszystkie inne namaszczenia się odbywały wtedy, gdy Bóg decydował o wyborze lidera. I dlatego czytamy tutaj, że Saul Samuel został namaszczony, ale dzbana. Są tylko dwa przypadki namaszczania królów z dzbana. Właśnie przypadek Saula i jeszcze potem jednego króla, którego imienia w tej chwili nawet nie będę wspominał, ale jest to jeszcze jeden przypadek i też właśnie przypadek, gdy ludzie go ustanowili królem. Z tego by wynikało, że Bóg się do tego rodzaju powołań nie przyznaje. Pozornie, formalnie wszystko wyglądało należycie, ale za tym nie stał Bóg. Bóg jak gdyby przyzwolił, ale nie akceptował. Trzeci rodzaj powołania, także przez Boga nieakceptowany, to tak zwane samopowołanie. To znaczy, że ktoś sam się kreuje liderem. Nikt go nie powołuje, nikt mu władzy nie przekazuje, on sam się liderem ustanawia. I typem takiego powołania, samopowołania się, jest postawa Koracha. Proszę otwórzcie czwartą księgę Mojżeszową i zwróćmy uwagę na rozdział 16 i 17. I popatrzmy na niektóre wiersze rozdziału 16. Wtedy Korach. A kto to był Korach? Korach już był wyróżniony spośród pozostałych synów izraelskich. Jak mówi wiersz 9, Korach już był powołany do sprawowania służby w przybytku pańskim. Już był powołany do stawania przed zborem. A więc był jak gdyby już starszym zboru. Był już jak gdyby powołany do pewnej służby. Ale okazuje się, że to, co mu zostało już wcześniej powierzone, zdawało mu się, że jest za małe. On dążył do wyższego stanowiska. On żądał więcej. To go nie zadowalało, że jest tylko usługującym w świątyni. Czego on jeszcze żądał? Wiersz 10 powiada, że on żądał jeszcze kapłaństwa. A więc chciał być liderem. Chciałby zająć jeszcze wyższe stanowisko. O, być tylko starszym zboru to nie to, co być pastorem. Być tylko starszym zboru to nie to, co kierować zborem. A mnie się marzy, żeby być pastorem. A ja chcę być pastorem. A ja chciałbym zająć miejsce tego człowieka, Arona, który zajmuje służbę pastorską. I drodzy, aby ten cel osiągnąć, wykorzystał moment. Jaki moment? Moment wzburzenia, moment kryzysu. Bo w każdym zborze, w jakimś okresie czasu następować mogą kryzysy. Może nastąpić kryzys. To znaczy, coś się może zdarzyć. Czasem jakaś wypowiedź pastora podczas kazania, czasem jakieś działanie pastora może być niezrozumiałe przez zbór. Może nastąpić kryzys. A więc może nastąpić sytuacja krytyczna, może nastąpić wzburzenie. I właśnie tak nastąpiło w narodzie Bożym w Izraelu. Cały zbór zaczął występować przeciwko Aaronowi i Mojżeszowi. I nagle nadarzyła się okazja dla Koracha. Jest okazja, jest sytuacja. O, nie można jej zmarnować, trzeba ją wykorzystać. I popatrzcie, w jaki sposób Korach to zaczął wykorzystywać. Korach to zaczął wykorzystywać w ten sposób, że zaczął schlebiać ludziom. Poszedł między ludzi.
A widzicie, jaki jest ten Mojżesz? Jaki jest ten Aaron? A widzicie? A widzicie? A widzicie? Słyszeliście, co oni mówili? Wy widzicie, co oni mówią? Co oni mówią? Wy widzicie, co oni robią? Przecież tego, na to się nie możemy zgodzić. I popatrzcie, co jest w wierszu trzecim powiedziane. Cały bowiem zbór, wszyscy są w nim święci. Pan jest pośród nich. Tak? A dlaczego to ty, Mojżeszu, i ty, Aaronie, wynosicie się ponad zbór? A dlaczego to wy chcecie być przywódcami? A co to, my ducha nie mamy? A co to, my nie mamy rozpoznania pańskiego? A co to, wy jesteście z innej gliny ulepieni? I wiersz drugi powiada, że zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. Schlebiając zborowi, a krytykując dotychczasowe przywództwo, doprowadzili do rebelii. Doprowadzili do zamieszania i buntu. Wykorzystali moment kryzysu w sposób nieuczciwy, w sposób nierzetelny. Wykorzystali moment kryzysu. Wiersz, rozdział 16, wiersz 32 powiada, a może nawet wcześniej, co się wydarzyło. Otóż, gdy Mojżesz zorientował się, co się dzieje, popatrzcie, co uczynił. Gdy Bóg się zorientował, co się dzieje, powiedział do Mojżesza, ja zniszczę ten naród. I byłby prawdopodobnie Bóg to uczynił. Być może ziemia by się rozstąpiła i cały naród znalazłby się w jej czeluściach. Ale wtedy Mojżesz i Aaron zaczęli wstawać w modlitwie przed Bogiem. Zaczął się Mojżesz i Aaron wstawiać do Boga. O tym czytamy w 16 rozdziale 20-21 wierszu. I wtedy Bóg powiada do Aarona i Mojżesza, odłączcie się od tych ludzi. Odejdźcie od tych zbuntowanych. Wiersz 24 powiada, że wtedy Mojżesz przemówił do zboru. Oddalcie się od obrębu mieszkania Koracha. Nie miejcie nic z tym wspólnego. Wiersz 26 powiada, nie dotykajcie niczego, co do nich należy. Drodzy bracia i siostry, to jest dla nas wielce pouczająca lekcja. Jeżeli ktoś podważa prawnie przez Boga ustanowione liderstwo w zborze, odstąpcie od takiego jak najszybciej, bo inaczej pokalacie się. Pokalacie się tym duchem, którym zarażeni są ci ludzie. Natychmiast się od nich odłączcie. A niestety, nie zawsze to ma miejsce. Nie zawsze jest tak, że nawet jeśli takie wydarzenia mają miejsce, że ludzie odstępują, wręcz powiedziałbym, idą za tymi buntownikami, Korachami. Wyobraźcie sobie sytuację, która miała miejsce w Polsce. Oto pastor założył zbór, ale w pewnym momencie podobała mu się młoda dziewczyna. Zostawia żonę i zamieszkuje u tej dziewczyny. Zostaje wyłączony. Ale myślicie, że zbór od niego odstąpił? Mylilibyście się, gdybyście powiedzieli, że tak. Znaleźli się ludzie podobni do zwolenników Koracha. 15 osób, choć on żyje w konkubinacie z tą niewiastą, poszło za nim. Czy wszyscy ludzie odstąpili na wezwanie Mojżesza od Koracha? Od ducha buntowniczego? Nie wszyscy, bo czytamy dalej, że niektórzy pozostali. Niektórzy pozostali, a wtedy ziemia się rozstąpiła. I wiersz 32 powiada, że ziemia się rozwarła i czeluści pochłonęły domy, pochłonęły ludzi Koracha, cały ich dobytek oraz tych wszystkich, którzy im w tym buncie towarzyszyli. Dlatego moje w tym momencie wezwanie jest takie. Jeśli ktokolwiek buntuje się przeciwko legalnie przez Boga powołanej władzy, odstąpcie od tego człowieka jak najdalej. Odejdźcie od niego, bo wraz z jego buntem i wy zginiecie. Honorujcie Boże polecenia, Boże postanowienia. Popatrzcie, co powiada Juda. Juda powiada, że w ostatecznych dniach takich ludzi, którzy podobnie jak Korach postępował, brakować nie będzie. Którzy postępować podobnie jak Korach postępował, brakować nie będzie. Oto czytamy w wierszu 11 tak. Wierszu 8, 9 i może wierszu 11 dla kontekstu. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniem, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotą niebieską. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają. Natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta, poznają, gubią ich. Biada im! Bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. A więc ludzie w ostatecznym czasie postępować będą w swoim nierozsądku, podobnie jak postępował Korach. I to jest to trzecie niewłaściwe, niebiblijne powołanie się. Gdy ktoś sam siebie powołuje na lidera, korzystając z zamieszania w zborze, korzystając z kryzysu, wyłania się w wyniku buntu i sprzeciwu i kreuje się liderem. I wreszcie przejdźmy do tego pozytywnego sposobu powoływania. Te wszystkie dotychczasowe były niepozytywne, a teraz przejdźmy do Bożego sposobu powołania. Ten Boży sposób powołania charakteryzuje się wieloma cechami. A więc w jaki sposób Bóg powołuje? Mówiąc o Bożym sposobie powoływania liderów, a więc kreowania, wynoszenia liderów, trzeba po pierwsze zauważyć, że różnych ludzi Bóg powoływał w przeszłości w różny sposób. Bóg nie ma jakiegoś ściśle określonego sposobu powoływania swoich liderów, a więc jakiegoś jedynego wzorca, jakiegoś jedynego szablonu, według którego wszystkich swoich liderów Bóg by powoływał. Zauważcie, że inaczej Bóg powołał swojego lidera Abrahama. Abraham usłyszał głos Boga: Abrahamie, Abrahamie, wyjdź. Inaczej Bóg powołał Mojżesza. Mojżesz zobaczył krzak gorejący i usłyszał: Mojżeszu, Mojżeszu, zdejm obuwie. Jeszcze inaczej Bóg powołał Samuela w innych okolicznościach. Gdy to pachole spało, usłyszało: Samuelu, Samuelu. Jeszcze inaczej Bóg powołał Piotra: Piotrze, wyjdź z łodzi, pójdź za mną. Jeszcze inaczej Bóg powołuje Pawła. Pamiętacie pod Damaszkiem, jak nastąpiło powołanie Pawła? A więc to trzeba po pierwsze zauważyć, że różnie Bóg powołuje swoich liderów. Pewnie inaczej powołał ciebie, pewnie inaczej powołał mnie, pewnie inaczej jeszcze kogoś powołał. A niemniej jednak Boże powołanie, jak stwierdzę na końcu, czymś szczególnym się charakteryzuje. Choć różnie może ono się odbywać, jednakże są pewne rzeczy wspólne. Więc po pierwsze trzeba stwierdzić, że różnych ludzi Bóg powoływał w przeszłości w różny sposób. Po drugie, trzeba stwierdzić, że wybór tych ludzi nie zależał wcale od nich, ale od suwerennej woli Bożej. Kto może mi wytłumaczyć, dlaczego akurat Bóg powołał Abrahama? No proszę. Kto z was gotów byłby się podjąć zdefiniowania, udzielenia odpowiedzi, dlaczego Bóg powołał Abrahama? Dlaczego nie Lota, a Abrahama? Czy to od Abrahama zależało? Czy Abraham się prosił? Czy Abraham czekał? To spadło na niego jak grom z jasnego nieba. Abrahamie, Abrahamie, wyjdź! A kto z was mi wytłumaczy, dlaczego Bóg akurat powołał Mojżesza? Przecież Mojżesz spokojnie pasł sobie owce swego teścia i może miał iść na kolację, a tu nagle usłyszał: Mojżeszu, Mojżeszu! On wcale o to nie prosił. On tego nawet nie oczekiwał. Czy potraficie mi wytłumaczyć, dlaczego akurat Bóg powołał Mojżesza? A kto z was potrafi wytłumaczyć, dlaczego akurat Bogu podobało się powołać Dawida, skoro w jego domu byli lepsi bracia? Dlaczego Dawida, skoro on był tylko pastuchem i pas owce swojego ojca? Kto mi z was powie, dlaczego Bogu się upodobało wybrać Marię, a nie inną dziewczynę, nie w Nazarecie, a w Kafarnaum? Kto z was potrafi mi to wytłumaczyć? Kto z was potrafi wytłumaczyć mi, dlaczego akurat Bogu podobało się powołać Piotra? Czy to zależało od Piotra? Czy to zależało od Marii? Czy to zależało od Dawida? Czy to zależało od Mojżesza? Czy to zależało od Abrahama? Dlaczego Bóg mnie powołał? Czy to zależało ode mnie? Nie. Ja zawsze twierdzę, widocznie Bóg nie znalazł już nikogo gorszego, dlatego zdecydował się na mnie. Ja nie potrafię powiedzieć, dlaczego mnie. Nie potrafię powiedzieć. Bo to nie od tych, którzy byli powoływani, zależało. Od kogo to zależało? Od suwerennej woli Bożej. Bo Bóg daje, Bóg powołuje. I to bardzo często działo się nawet wtedy, gdy ci ludzie nie chcieli, nie zrozumieli. Nikt z nas, przypuszczam, aż tak bardzo tego nawet nie chciał. Ale taka była wola Boża. I teraz pozwólcie, że powiem dalej. Że jeśli teraz ktoś przeciwko temu występuje, dlaczego jego powołał, a nie mnie, to chciałbym powiedzieć, zapytaj Boga, dlaczego mnie o to pytasz? Zapytaj Boga, dlaczego nie ciebie powołał? Dlatego uważaj, to jest niebezpieczne. Jeśli czynisz Bogu zarzuty, dlaczego On kogoś powołał, a nie ciebie. Jednym słowem, należało, to jest pytanie bez odpowiedzi. Dlaczego Bóg umieścił członki w ciele jak chciał, a nie tak jak my chcieliśmy? Paweł pyta w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, w 18 wierszu, że Bóg umieścił członki w ciele każdy z osobna tak jak chciał. No pytaj Boga, dlaczego nie jesteś głową, a jesteś ręką? I nie miej pretensji do głowy, że ona jest. Bóg ją ustanowił. Dlaczego więc mamy pretensje do głowy, że ona jest głową, skoro Bóg ją ustanowił? I po trzecie, trzeba zauważyć, gdy mówimy o Bożym powołaniu, że większość z tych ludzi, których Bóg powołał, jeszcze przed powołaniem sumiennie wykonywało swoje codzienne zajęcia. O, ja nie spotykam ani jednego lejzy. Leniwego, który leżał na łące i wydawało mu się, że obłoczki to są, jak ta bajka, nie wiem nawet czyja, że to są lody z kremem. Taki dyzio marzyciel, nagle Bóg mu powiedział: ej, dyziu leniuchu, wstawaj z tej łąki, ja cię powołuję. Nie. Popatrzcie na wszystkie powołania biblijne. Każde powołanie biblijne tym się charakteryzowało, że zanim Bóg tych ludzi powołał, oni wiernie wykonywali służbę, nawet świecką. Popatrzcie, Mojżesz. Wielki powołaniec Boga. Co robił? Siedział na Horebie i czekał na powołanie. Pas owce swego teścia. Ja bym swoje owce pas, ale teścia? Tym bardziej teściowy. By mnie pas owiec. A on pas owce swego teścia. I to wiernie pas. I nigdy nie mówił: teściu, ja wreszcie bym chciał mieć swoje owce. Pas wiernie z owce swego teścia. W ten sposób uczył się pracować dla kogoś innego, a nie dla siebie. Amen? I oto Bóg poszukiwał przywódcy, który by wyprowadził naród izraelski z Egiptu. I dojrzał Mojżesza, który pilnie wykonywał tę służbę, którą wykonywał. Jozue. Dlaczego Bóg powołał Jozuego? Co robił Jozue? Jozue był sługą Mojżesza. Nosił za Mojżeszem może, powiedzmy, jego szaty, a ponieważ Mojżesz już był stary, mył mu nogi, a może całego obmywał, pomagał Mojżeszowi. I oto, gdy Bóg potrzebował lidera, co Bóg powiedział? Powiedział do Mojżesza, powiedz Jozuemu, twojemu słudze, że go powołuję na mojego sługę. Jozue musiał wiernie wykonywać swoją służbę. A zapytacie, a co z Gedeonem? A co z Gedeonem? A Gedeon stał gdzieś tam pod drzewem i młócił cepem pszenicę. Tym bardziej, że się bał i chciał uciec przed Midianitami, a więc młócił, aż iskry leciały. A Bóg potrzebował kogoś, kto by wymłócił Filistynów. I szukał kogoś, kto potrafi z całą energią młócić. I kogo spotkał? Gedeona i mówi, o, będzie to dobra młocarnia na Filistynów. Trzeba go powołać. A Elizeusza dlaczego Bóg powołał? Co robił Elizeusz? Orał pole swego ojca. I Bóg nakazał Eliaszowi, aby na niego zarzucił płaszcz. A Dawid? Pas owce swego ojca. A Jezus? Nawet Jezus pracował jako cieśla u swojego ojca ziemskiego. A Jezus? Nawet Jezus pracował jako cieśla u swojego ojca ziemskiego. A Piotr, Jan, Jakub? Na Honolulu leżeli do góry brzuchem. I nagle Bóg przyszedł tam na ten piasek i mówi, ej chłopcy, chodźcie, potrzebuję was. Piotr, Jan, Jakub ciężko pracowali łowiąc ryby. Wiecie co? Potrzebuję rybaków. Ale rybaków ludzi. Chodźcie. Wiernie wykonywali swoją służbę. A Mateusz? Mateusz. Bóg potrzebował kogoś, kto by dokładnie napisał Ewangelię Mateusza. A miał tam takiego księgowego. Taki księgowy siedział przy tle w Jerozolimie i skrzętnie notował cło. O, popatrzcie, jaki on jest pilny. To jest księgowy. Trzeba go powołać, żeby spisał wiernie to, co jest. Co Jezus czynił i robił. Co Jezus czynił i mówił. A Paweł? Nic nie robił? Gorliwie prześladował. A więc zauważcie, że po trzecie, większość z tych ludzi, których Bóg powoływał, to byli ludzie, którzy wiernie wykonywali swoją służbę zawodową, świecką. Ja może się narażę niektórym, ale powiem, że najlepsi słudzy to ci, którzy nie od razu ze szkoły biblijnej, hop, i już są superintendentami. Bo oni mają lewe ręce do roboty. Oni nawet nie wiedzą, jak sobie herbatę ugotować. Najlepsi słudzy to ci, którzy albo szli za pługiem, jak Elizeusz, albo ci, którzy paśli owce, może krowy, jak Mojżesz i Dawid. Ci, którzy stali przy fabryce gdzieś. Oczywiście to nie jest zasada, ale bardzo często tak bywa. To są ja przynajmniej się tak przekonałem, że najmniej problemu mam z tymi pastorami, którzy, no jak ja przez 10 lat, prezbiter Mirosław Milewski, przez ileś też tam lat, pracowaliśmy naszymi rękami gdzieś w jakimś zakładzie pracy. I nagle Bóg powiedział, słuchajcie, już dość, teraz chodźcie do mnie. Myślę, że to jest ważne, może niekonieczne, nie zawsze, ale ważne. Natomiast taki laluś, mama go wychuchała, mama mu podała, mama mu spod brody wzięła, mama za niego umyła, teraz posłaliśmy go gdzieś na placówkę i mamy nie ma. I trzeba mu samemu posprzątać ze stołu problemy. Pleśnieje, bo nie ma komu za niego wymyć. Problemy. No, trudna sprawa. A więc, drodzy bracia i siostry, to jest ważne. Ja nie wiem, dlaczego tak jest w Biblii, ale taka jakaś jest prawidłowość, że Bóg powoływał tych, którzy wiernie wypełniali swoją służbę. Powiem wam pewien przykład o pewnym młodym człowieku i pójdę dalej. Pewien taki absolwent szkoły biblijnej, gdy ją kończył, modlił się: Panie, Ty wiesz, że ja chcę być wielkim ewangelistą. Wiesz, poślij mnie, Panie. I tak zrozumiał, że Pan go posyła do jednego zboru. Wziął więc po skończeniu dyplomu walizki i pojechał do tamtego zboru. Przychodzi do ofisu pastora, do biura pastora i mówi: Pastorze, Bóg mnie tu posłał. A pastor coś tam pisał. Bóg mnie tu posłał, abym głosił Słowo Boże. A doszło do pastora. Pastor mówi: o, dam ci starszą grupę. Dał mu starszą grupę, a on znowu pościł, on znowu modlił się i znowu dzieci przeżywały błogosławieństwo, nawracały się, przeżywały chrzest z Duchem Świętym. Pastor powiedział: dobrze, widzę, że Pan Cię używa, dam Ci grupę domową. I wnet ta grupa domowa się powiększyła do następnych rozmiarów, I po 2 czy 3 latach pastor mówi: wiesz, zrobię Cię swoim asystentem. Halleluja! O, my do wielkich rzeczy jesteśmy powołani. Nie do tego, żeby sprzątać kaplicę. Bracie, moje ręce są namaszczone, żeby na chorych wkładać je, żeby chorzy byli uzdrawiani, żeby demony wyganiać. O, ja szukam demonów, pokaż mi, gdzie one są. Ale sprzątać kaplicę? To nie dla pomazańców pańskich robota. Ale właśnie takich, którzy codzienną, szarą robotę wykonują, ale z serca Biblia mówi, że Bóg podnosi wyżej, wyżej, wyżej i wyżej. Żeby być wielkim, Jezus najpierw się poniżył. I każdy, kto się potrafi poniżyć, dostępuje łaski podniesienia. A więc po trzecie, wykonywanie wiernie tego, co nawet tych codziennych zajęć. I po czwarte, gdy obserwuję liderów, których Bóg powołał, to zauważam, że wszyscy oni byli otwarci na przemianę swojego charakteru. A więc ci ludzie byli gotowi poddać się Bożemu kształtowaniu. Drodzy, żaden z liderów, których Bóg powołał, nie pozostał taki sam, ale każdy z nich poddawał się Bożemu przekształceniu. Ich charaktery doznawały przemiany. Popatrzcie na Mojżesza. Och, on gotów był zabić Egipcjanina po to, aby wyprowadzić naród izraelski. A popatrzcie, jak Bóg przekształcił jego charakter. A popatrzcie, jak Bóg przekształcił charakter Piotra. A popatrzcie, jak Bóg przekształcił charakter Pawła. Ale ażeby Bóg nas mógł przekształcić, musimy być otwarci na to przekształcenie. Musimy chcieć tego przekształcenia. Bo jeśli ktoś z góry zakłada, ja już taki jestem i nic nie poradzę, już takim umrę, nie nadajesz się na Bożego lidera. Musisz być otwarty na to, by Bóg dokonał przemiany twojego życia. Byś mógł się stać pokorny, byś mógł się stać uniżony. Musisz być na to otwarty. A więc to są zasady ogólne, te 4 cechy, które są zauważalne. A teraz popatrzmy, jak się odbywało to wzorcowe powołanie na liderów Bożych. Od razu mówię na wstępie, że Biblia nie mówi nam, nie pokazuje nam szczegółowy sposób, jak powołanie ma następować. A skoro Biblia nie wyznacza, że tak, tak, tak i tak, to znaczy, że Biblia jak gdyby daje nam prawo decydowania. To znaczy, że Biblia dopuszcza różne możliwości. Niemniej jednak pewne reguły muszą być przestrzegane. No bo rozumiecie sami, że inaczej powołuje się lidera w zborze, który istnieje od 50 lat i w którym jest 50 braci z wąsami aż od ucha do ucha, doświadczonych, którzy mogą powiedzieć, my by jesteśmy od początku, choć prawdę mówiąc, takimi bardzo często jest trudno, ale mogą powiedzieć, my jeszcze z Wołynia jesteśmy wierzącymi. Inaczej się dokonuje wyboru powołania w takim zborze, a inaczej powołuje się do wyboru lidera w zborze, który powstał 2 lata temu. Ktoś tam gdzieś osiedlił się, zaczął pracować, wokół niego powstała grupa ludzi, zawiązała się społeczność i co teraz mamy zrobić z taką grupą ludzi? Ach, tego lidera powiedzi mu, siedź tam, a my tu przywieźliśmy w teczce. I on będzie waszym pastorem. Kto będzie darzył tego człowieka zaufaniem? Prawdopodobnie nikt. Ludzie mogą lojalnie się dostosować do tego, co my powiemy, ale ich autorytet, ich lojalność bardziej będzie skierowana do tego człowieka, który wśród nich pracował. I w związku z tym przypuszczam, że różne tutaj mogą być warianty, różne możliwości. Niemniej jednak pewne zasady powołania są generalne. I najlepiej będzie, jeśli nie wiesz, czy Pan cię powołuje, czy też nie, jeśli te zasady weźmiesz pod uwagę. Jeśli te zasady weźmiesz pod uwagę. Proszę bardzo, popatrzmy na te zasady. One są przedstawione w Dziejach Apostolskich, w 13 rozdziale, wierszu od 1 do 3. Od 1 do 3 wiersza, w rozdziale 13 Dziejów Apostolskich. W Antiochii, 13 rozdział, w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą i Saulem. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Popatrzmy na niektóre prawdy. W zborze w Antiochii było 5 braci, którzy sprawowali służbę prorocką i służbę nauczycielską. I oto spośród tych 5 braci upodobało się Duchowi Świętemu powołać 2 do innej służby. I teraz chciałbym podkreślić pewne prawdy. Ważne jest tu podkreślenie, że oni już wykonywali to, do czego wcześniej zostali powołani. Oni nie siedzieli z założonymi rękami, jak powiedziałem przed chwilą, w oczekiwaniu na to, że zdarzy się cud i że zostaną powołani. Oni już używali ten 1 talent, który mieli. Czy widzicie? Oni już prorokowali, oni już nauczali. Jak się dokonało to powołanie na proroków i nauczycieli, tego niestety nie potrafią powiedzieć. W każdym razie oni już w tamtejszym zborze byli prorokami i już byli nauczycielami. Ale Pan ich chciał powołać do innej służby. Ale zanim ich powołał do tej innej służby, tych 2, to znaczy Barnabę i Pawła, oni już wykonywali to, co im zostało powierzone. A więc, jeżeli została ci powierzona służba Aszera, wykonuj ją wiernie i pilnie. Zanim Pan cię powoła do większej służby. Jeżeli powierzona ci została służba witającego albo żegnającego, jak mówiłem o Obedzie-Edomczyku, wykonuj wiernie jak dla Pana tę służbę, a będziesz mógł liczyć na to, że Pan cię powoła do większej służby. Jeżeli powierzona ci została służba wśród dzieci, o, rób to z całego serca, pilnie i wiernie, a będziesz mógł liczyć na to, że jeśli tak Pan będzie chciał, będziesz powołany do innej służby, wyższej służby. Oni byli nauczycielami i byli prorokami. A popatrzcie, Pan ich podniósł do wyższej służby, do służby apostolskiej. A więc wykonuj najpierw to, co ci zostało powierzone. Czy to służba duchowa, czy służba administracyjna. Nie ma to znaczenia. Wykonuj tę służbę. Wykonuj wiernie tę służbę, a wtedy Pan będzie cię mógł podnieść wyżej. A więc to jest ważne podkreślenie, że oni wykonywali wiernie to, do czego już wcześniej zostali powołani. Jesteś do czegoś powołany? Robisz coś z Boże? Rób to wiernie. Dalej, zauważcie, że Duch Święty wysyła do większych dzieł tylko tych, którzy wiernie, jak już powiedziałem, wykonywali to, co zostało im zlecone. Choć może była to niepozorna służba. Popatrzcie, zanim Szczepan, o którym czytamy w 6 rozdziale, w 8 wierszu, zanim Szczepan zaczął czynić znaki i cuda, bo czytamy w 6 rozdziale, 8 wierszu Dziejów Apostolskich, że przez ręce Szczepana działo się wiele znaków i cudów. Najpierw co Szczepan robił? Zupę rozdzielał. Usługiwał przy stole. Tak? 6 rozdział, 2 i 5 wiersz. Najpierw Szczepan rozdzielał zupy. Może podawał starszym niewiastom posiłek, sandwich, kanapkę. Podawał. Ale myślę, że tak to robił uczciwie, że Pan pomyślał, o, tego człowieka można użyć i pozwolił mu na to, aby przez jego ręce działy się znaki i cuda. A jak było z Filipem? Czy Filip spadł z nieba od razu wielkim ewangelistą? Zanim Filip stał się ewangelistą głoszącym pośród znaków i cudów, zanim głosił Chrystusa tłumom, najpierw usługiwał przy stołach. Kim był? Diakonem. Zbierał pieniądze. Ale wykonywał wiernie tę służbę. I dopiero wtedy Pan go powołał. To jest czasem test. No bo jeśli ktoś w małym nie będzie wiernym, czy ktoś mu więcej powierzy? Czy Biblia nie mówi, że mamy być najpierw wiernymi w czym? W małym. A wtedy będzie nam Pan mógł powierzyć więcej. Wielu ludzi marzy o tym, żeby być wielkimi ewangelistami. Stają przed ludztwem jak Benny Hinn. Dmuchają. Albo jak Benny Hinn, chcieliby być jak on. Ale zanim takimi się będziecie mogli stać, daj Wam Boże, najpierw wykonujcie wiernie to, co Wam pastor czy starsi w zborze powierzyli. Nie mówcie, ach, to taka służba. Ja widzę się w roli Orara Robertsa, w roli Benny Hinna. Ja się tam widzę, jak Billy Graham na stadionie, a nie tutaj w tej służbie. Ale zanim się staniesz Billy Grahamem, najpierw wiernie wykonuj tę służbę, którą ci powierzono. Aha. Zrozumieliśmy? Amen. Halleluja. A zatem idźmy dalej. Patrzmy dalej na ten tekst. Oni wiernie wykonywali to, co im zostało powierzone. A wtedy Duch Święty zaczął mówić. Pierwszym, który wykazał inicjatywę powołania tych ludzi, był Duch Święty. On powiedział, odłączcie mi. Ja nie wiem, w jaki sposób Duch Święty to uczynił. Czy przez proroctwo, czy przez wizję, czy przez sen, czy też w inny sposób. Niemniej jednak stwierdzić możemy, że prawidłowe powołanie zawsze rozpoczyna się tak oto. A więc tak oto, że Duch Święty mówi, powołuje i najpierw wiedzą to ci, których to dotyczy. A więc powoływani najpierw o tym wiedzą. Najpierw o tym wiesz ty, a nie ktoś inny. Nie przyjmuj nigdy wezwania, jeśli ty tego nie masz w sercu. Ja absolutnie nie respektuję takich powołań, że ktoś wyciąga ręce i mówi: Bóg ci daje dar uzdrawiania, a ciebie Bóg posyła do Chin. A ciebie? Wiecie, u nas się taki przypadek kiedyś zdarzył. Aż przykro mówić. Brat Mirosław to może potwierdzi, jeśli pamięta. Ale zdarzył się kiedyś taki przypadek. Odbywała się konferencja dla pastorów. Zaprosiliśmy na tę konferencję kaznodziejów z Anglii. I jeden młody pastor nieostrożnie postąpił, wziął takiego wczoraj nawróconego alkoholika. Powiadam wczoraj. O, tydzień temu się ten alkoholik podobno nawrócił. Ale jeszcze odory alkoholu z niego nie wyparowały. I on sobie, ten młody pastor, pomyślał, wezmę go na tę konferencję, może on się tam do końca nawróci. I oto pierwszego wieczoru, podczas takiej konferencji, usługujący z Anglii człowiek, który nie zna ludzi, wyciąga palec i pokazuje na niego. I mówi: bracie, Bóg ci daje dar uzdrawiania. Cuda się będą działy przez twoje ręce. Ślepi będą widzieć, głusi będą słyszeć, sparaliżowani będą stawać. A on ani B, ani M, on niczego nie rozumie. Ani, jak mówi Wałęsa, ani B, ani M, ani kukuryku. Kompletnie niczego nie rozumie, nie wie, o co chodzi. Musiał mu pastor przez cały wieczór tłumaczyć, co to znaczy. I wyobraźcie sobie historię dalszą. To było w piątek. W sobotę rano były jeszcze wykłady i w południe, w sobotę pojechali do domu, a w tym zborze jest pastor senior, który jest chromy na nogę od chyba czasu powojennego. Gdzieś tam się coś wydarzyło i on utyka na nogę. I ten człowiek przychodzi do zboru, staje przed zborem i mówi: bracia, siostry, Bóg dał mi wczoraj czy przedwczoraj dar uzdrawiania. Bracie pastorze, chodź tu do przodu, ja cię uzdrowię. Przed całym zborem. To był też nierozsądny krok naszego młodego pastora, że dopuścił do tego. No ale on też pogubił się w tym. I ten modlił się za nim. I nic się nie stało. Ale wiecie, jaka była reakcja tego? Po pierwsze, on się załamał. Bo mówi: głupca z siebie zrobiłem. Tak, bo to było akurat na wsi i już wieczorem cała wieś huczała. Pijak Michał, on się tak akurat nazywał jak ja. Pijanica Michał uzdrawiał pastora zielonoświątkowego. No jak tam uzdrowicielu? Wołali ludzie za nim. No jak tam? Uzdrowiłeś to czy nie? Nic się nie stało. Załamał się. Już w poniedziałek leżał w rynsztoku. Znowu leżał w rynsztoku. Bo czy tak można? Czy w ten sposób przychodzi powołanie? Kiedyś na jednej ewangelizacji podchodzi do mnie siostra z jednego zboru i mówi: bracie, byłam w Szwecji i tam mi naprorokowano, że Bóg mnie będzie posyłał na krańce świata. Ja mam rodzinę, ja mam dom, ja już jestem za stara, żeby jechać. Co ja mam zrobić, bracie? Mąż się nie zgadza. No więc pytam się, jak to jest z tym powołaniem? Kto pierwszy wie o tym, że Bóg go do czegoś powołuje? Przecież to Biblia mówi, że Bóg daje chcenie. Kto wiedział pierwszy o tym, że Bóg go powołuje? Kto? Paweł wiedział pierwszy o tym. Kiedy on o tym usłyszał? Pod Damaszkiem. Pod Damaszkiem go Bóg powołał i Bóg tam mu już powiedział: tak, będziesz moim naczyniem wybranym. Pójdziesz przed królów, cesarzy. A więc pierwszym, który się dowiaduje o tym, kto, komu Pan mówi o jego powołaniu, jest człowiek. Jest ten, kogo Pan powołuje. Czy tak? Wy, którzy zostaliście powołani, potwierdźcie to. Czy was nie było tego pragnienia służyć Panu? Pracowaliśmy może w fabryce, może za biurkiem, może paśliśmy krowy, ale czuliśmy: Panie, Ty mnie powołujesz. Czuliśmy ten ogień, który gdzieś tam w nas się palił. Pan to włożył w nas. Bo Pan ma taki sposób postępowania, że kiedy ma sprawę do mnie, to nie idzie do sąsiada, aby sąsiadowi o tym powiedzieć. Tylko mówi to do mnie. To tylko ja, jeśli mam coś do brata, to idę do sąsiada i mówię na brata sąsiadowi. Ale Bóg ma prostą linię postępowania. Jeśli ma do Mariusza, to nawet jego żona o tym nie wie. Mariusz o tym wie. On w sercu to czuje. No ale teraz drugi krok. Co mam z tym zrobić? Z tym ogniem, który się we mnie pali. Co z tym zrobić? Co zrobić? Stanąć przed zborem i powiedzieć: bracia i siostry, Bóg mnie powołuje tu na pastora, a zatem starego siuda. Jak zrobić? Co zrobić? Napisać do prezbitera naczelnego? Bracie prezbiterze, Bóg mnie powołuje tu na pastora, więc tego trzeba usunąć. Jak to się dzieje? No popatrzmy na Pawła. Jak to się działo w przypadku Pawła? Paweł miał ten ogień w sobie już. Wiedział, do czego go Bóg powołuje. I oto co zrobił? Przyszedł do zboru w Antiochii. I co? Chodził po zborze i opowiadał o tym? Wiecie, Pan mnie powołał, Pan mnie powołał. Pan mnie powołał na pasterza, tylko owiec mi jeszcze nie dał. A więc jak, co dalej z tym? Zauważcie, co zrobił Pan. Paweł wszedł do zboru i spokojnie, zrelaksowany prorokował sobie. I spokojnie, zrelaksowany chwalił sobie Pana. On wiedział, że Pan o jego powołaniu nie zapomniał. On wiedział, że nie może przyspieszać, ani nie potrafi opóźnić. Pan ma swój czas. Wszystko u Pana dzieje się we właściwym czasie i na właściwym miejscu. Czy tak? Ja muszę Wam powiedzieć, że ja pod tym względem kiedyś byłem jako chłopiec nieostrożny. Pasąc krowy, kiedyś spotkałem gniazdo ptasie. Widziałem 2 czy 3 wylegnięte ptaszki, pisklęta. A trzecie się tak męczyło w tej skorupie. Patrzyłem, on się męczy i wyleźć nie może. Ja mówię: a czekaj, ja ci pomogę. I rozłamałem tę skorupkę. I po chwili zauważyłem, że to piskle zdechło. Ale ci pomogłem. Nie wolno przyspieszać pewnych rzeczy. Pewne rzeczy muszą się odbyć w Bożym czasie. Musi się to odbyć w Bożym czasie. Paweł poszedł do Antiochii i tam służbę pańską sprawował. Tam wykonywał to, co mu powierzono. Tam pościł, tam się modlił, tam chwalił Pana. I oto jednego dnia Duch Święty przemówił do kogo? Duch Święty upomniał się o Pawła. Duch Święty przemówił do kogo? Do braci. I tu w tym momencie mam pewną uwagę. Trzeba tu podkreślić to, że Duch Święty nie powiedział do całego zboru. Czy to zauważyliście? Bardzo często słyszę, jak kaznodzieje mówią: i wtedy Duch Święty przemówił do zboru. A pokażcie mi, gdzie tu jest napisane do zboru. Tu jest powiedziane, że Duch Święty przemówił do braci. Nie do całego zboru. lecz tylko do nauczycieli i proroków. Do nauczycieli i proroków, nie do całego zboru, bo tak prawdę mówiąc do całego zboru przemówić jest czymś trudnym. Nawet Duchowi Świętemu sprawia to problemy mówić do całego zboru. Albowiem w zborze są przecież różni ludzie z różną dojrzałością duchową. Prawda? Są niemowlęta i są dojrzali. Są niemowlęta i są dojrzali ludzie w zborze. A więc do których Bóg może mówić? Tylko do tych dojrzałych. No, problem często polega na tym, że to właśnie te niemowlęta najwięcej krzyczą i najgłośniej krzyczą. Nie mają rozeznania, ale krzyczą. Zresztą posłuchajcie, kto najwięcej krzyczy. Dzieci krzyczą najwięcej. I tak to w zborach jest, że człowiek duchowy, to on potrafi zawsze zapanować nad swoimi emocjami, potrafi być wyciszony. Ale człowiek niedojrzały duchowo, albo będzie po mojemu, albo nie będzie po mojemu. Tak, a więc niemowlęta i niedorośli duchowo zawsze najwięcej mają do powiedzenia. Dlatego Duch Święty nie mógł do wszystkich przemówić, bo nie wszyscy byli dojrzali duchowo. Popatrzcie, Duch Święty przemówił do tych, do proroków i nauczycieli, do ludzi dojrzałych, do ludzi dorosłych, do ludzi dorosłych. A więc podsumujmy te dwie prawdy. Niezależnie od tego, jak wyraźne jest Twoje osobiste powołanie, niezależnie od tego, jak bardzo pali Cię Twój ogień, pamiętaj, że wymaga to powołanie, to, co w tobie, się, tobie pali, co się w Tobie pali, że wymaga to potwierdzenia przez inne członki ciała Chrystusowego. Nigdy nie decyduj się na wykonywanie czegoś, czego ktoś inny, czego dojrzali duchowo ludzie nie potwierdzili. Nie decyduj się na jechanie na krańce świata, jeśli nie znaleźli się duchowo dojrzali. Najlepiej jest, jeśli z Twojego macierzystego zboru nie potwierdzą tego dojrzali duchowo ludzie. Bo wiesz co, gdzie tam indziej możesz być wielkim prorokiem. Ale najtrudniej jest być prorokiem w swoim rodzinnym gnieździe, bo tam Cię wszyscy znają. A więc nie tam oczekuj za miedzą na powołanie, ale w swoim zborze oczekuj na powołanie. Nie decydujmy się nigdy wykonywać czegoś, do czego, choć mamy to pragnienie w sercu, co by nie zostało potwierdzone przez braci dojrzałych, czy braci i siostry dojrzały duchowo. I najlepiej będzie, jeśli nie będzie to tylko jedna osoba, ale będzie to więcej osób. Popatrzcie, tutaj było więcej osób, które potwierdziły powołanie ducha dla Pawła i Barnaby. I po drugie, z drugiej strony jednak, nie decyduj się nigdy na żadną służbę, na którą powołują Cię ludzie, jeśli nie masz osobistego poświadczenia. Jeśli nie masz osobistego poświadczenia, bo wtedy każde niepowodzenie będzie powodować znaki zapytania, czy jestem przez Boga powołany, czy nie. Ale jeśli Bóg Cię powoła i poświadczy to przez braci, jeśli ktoś przyjdzie do Ciebie albo dwóch czy trzech przyjdą do Ciebie, najlepiej, jeśli to zrobią jeszcze niezależnie i powiedzą, bracie, mam takie zrozumienie, mam takie odczucie, że Bóg Cię do tej służby powołuje, a Ty w sercu swoim połykasz to, bo Ty to już dawno wiedziałeś, to wtedy masz zupełnie inną sytuację. I może na koniec znowu nieskromnie powiem, jak Pan mnie powołał do służby pastorskiej. Otóż był taki zbór w Ustroniu. Ten zbór jest najstarszym zborem w Polsce. Nie wiem, czy wszyscy to wiedzieliście, jeśli nie, to dzisiaj, od dzisiaj już wiecie. Już w roku 1920 miał swoją kaplicę. Już wtedy było ponad 150 osób w tym zborze. Ale przyszły lata chude dla tego zboru, lata chude, dlatego że część zborowników wyjechała
we wschodnie rejony Polski. Jeszcze inna część zborowników przyjęła fałszywą naukę, czy nawet fałszywe nauki. I w zasadzie w tym zborze pozostało niewiele osób. 20 osób, starszych osób. I gdy tam przyjeżdżałem na spotkania młodzieżowe, zawsze ze zgrozą patrzyłem, jak ten zbór się zmniejsza, zmniejsza i zmniejsza. I za którymś razem, gdy tam usługiwałem, Pan położył mi taki ciężar tego zboru na moim sercu. Tak mi się żal tego zboru zrobiło, bo wiedziałem, że jeśli Bóg się nie zmiłuje nad tym zborem, to po tym zborze pozostaną tylko zgliszcza, wspomnienia, historia. Taki żal mi był tego zboru. Widziałem tych starszych ludzi, smętnych, z pochylonymi głowami, patrzących beznadziejnie na staczający się coraz bardziej do grobu zbór. Czułem taki ciężar. Ale no jakżeż, miałem stanąć przed zborem i powiedzieć: bracia i siostry, ja tu przyjdę, chcecie mnie czy nie? A czy mnie chcecie, czy mnie nie chcecie, ja i tak tu przyjdę. Nie mogłem tak zrobić. Co więc zrobiłem? Czułem ten ogień, ogień miłości do tego zboru. To mnie paliło. To czułem w moim wnętrzu, ale nikomu, absolutnie nawet żonie, nawet teściowi, a byłem wtedy przecież usługującym w zborze w Bielsku Białej, czy w Wapienicy, dzisiaj Bielsko-Biała. I szykowano mnie tam na pastora zboru. Przygotowywano mnie tam na pastora zboru. Ale ja czułem taki wewnętrzny ogień do zboru w Ustroniu. I modliłem się, i pościłem. I my powiedziałem, mówiłem: Panie, jeśli to nie z Ciebie, zabierz to ze mnie. A jeśli to jest z Ciebie, potwierdź to jakoś. Daj mi to do zrozumienia. Żebym się nie pomylił, żeby to była Twoja wola, żeby to było Twoje chcenie. A przecież ja mieszkałem w Bielsku Białej, a to jest około 35 kilometrów od Ustronia, a nie miałem żadnej szansy, żeby w Ustroniu zamieszkać. A zatem decydowałem się trochę lekkomyślnie na coś, co w zasadzie wydawało się nierealne, niemożliwe. I tak chodziłem z tym ogniem może miesiąc, może dwa, a może nawet więcej, może trzy miesiące. I pamiętam, że po jednym nabożeństwie porannym, w niedzielę w Wapienicy, podchodzi do mnie brat, prezbiter okręgowy, i mówi: słuchaj, chciałbym przyjść do Ciebie do domu dzisiaj po południu, chciałbym z Tobą porozmawiać. Proszę bardzo, niech brat przyjdzie. I przyszedł do mnie do domu po południu i usiedliśmy. I on w pewnym momencie mówi tak: słuchaj, widzisz, co się w tym zborze w Ustroniu dzieje? Widzisz, że ten zbór rozsypuje się? Przecież to jest najstarszy zbór. Przecież to było kiedyś centrum przebudzeniowe. Przecież w tym zborze działali kiedyś mężowie Boży, których Bóg używał, by uzdrowienia miały miejsce. Przecież był tam nawet taki przypadek, że pastor tego zboru, będąc szewcem, siedział i robił buty gdzieś tam na kopycie. I o 12 w nocy Bóg mu mówi: wstań, zostaw to, idź na górę, na Czantorię. A było to w zimie, kiedy śnieg sięgał po pas. I on zostawia i idzie i nie wie, po co idzie. Tak byli tam ludzie prowadzeni przez Ducha Świętego. I gdy znalazł się wreszcie już na szczycie tej góry, słyszy, że jakiś coś tam szeleści gdzieś między gałęziami świerka. Patrzy, a tam jakiś człowiek. I on mówi: hej ty, co ty tam robisz? Zejdź stamtąd! I gdy tamten zszedł, okazało się, że przyszedł tam, aby się powiesić. I Bóg posłał go tam, aby go ściągnąć z drzewa, aby się nawrócił. I teraz ten zbór się rozsypuje. I mówi: wiesz co, no nie gniewaj się, że... A ja już wiedziałem, co on chce powiedzieć. Nie gniewaj się, że ci coś powiem. I tak się zawahał, czy mi to powiedzieć, czy nie. Ja mówię: bracie, śmiało, mów śmiało. Czy ty nie zająłbyś się tym zborem? Czy nie zająłbyś się tym zborem? Czy nie chciałbyś do tego zboru dojeżdżać? Czy nie chciałbyś się zająć tym zborem? Czy nie chciałbyś się zająć tym zborem? Powiedziałem, bracie, w sekrecie ci to powiem. Nawet moja żona o tym nie wie. Nie mów tego nikomu, ale ja od co najmniej 3 miesięcy noszę brzemię tego zboru w moim sercu. Ja myślę o tym zborze, gdy kładę się spać. Ja myślę o tym zborze, gdy idę do pracy zawodowej. Ja myślę o tym zborze, gdy pracuję. Ja się modlę za tym zborem, gdy się modlę. Ja się modlę za tym zborem, kiedy tylko mam ku temu sposobność. Tak? Pyta brat. Prezbiter okręgowy. Mówię, tak, bracie. I to był pierwszy sygnał. Pierwszy sygnał, który mnie głęboko, głęboko zastanowił. I potem odbywało się spotkanie młodzieżowe, bo był tam taki zwyczaj, że młodzież się zjeżdżała ze wszystkich zborów, a ja wtedy odpowiedzialny byłem za młodzież w całym okręgu. I po tym nabożeństwie młodzieżowym w Ustroniu podchodzą do mnie 3 starsze siostry. I mówią, młody człowieku, chcemy ci coś powiedzieć. Chcemy ci powiedzieć, że od roku czasu modlimy się, abyś ty tutaj przyszedł na pastora. My nie wiemy, jak długo jeszcze żyć będziemy. Mamy już prawie 80 lat. Ale wierzymy, że zanim Pan nas z tej ziemi odwoła, ty tu będziesz pastorem. Pan nam to powiedział, że ty tu będziesz pastorem. Bracia i siostry, to już mi wystarczyło. To mi wystarczyło. Już tego dnia podjąłem decyzję. Tak, Panie, niech się dzieje wola Twoja. Muszę Wam powiedzieć, że miałem potem różne chwile w tym zborze. Przez 5 lat się nie nawrócił w tym zborze ani jeden człowiek. Nieraz przychodziły mi chwile zwątpienia. Panie, przecież to są najpiękniejsze lata mojego życia. Nikt się nie nawraca. A ja tu dojeżdżam codziennie 35 kilometrów. Panie, a nikt się nie nawraca. A może ja się pomyliłem? A może te siostry się pomyliły? Ale nie. Czułem, że ja się nie pomyliłem, że te siostry się nie pomyliły, że brat, który mi to proponował, się nie pomylił. Wiedziałem, że taka była wola Boża. Miałem ciężkie chwile, trudne chwile. Niektórzy ludzie odeszli od zboru. Niektórzy ludzie odeszli od zboru. Bywały takie momenty, że na nabożeństwie modlitewnym byłem ja i moja żona. I przeżywałem ciężkie chwile. Ale gdyby nie tamto powołanie w sercu i gdyby nie te potwierdzenia, prawdopodobnie bym zrezygnował. Powiedziałbym, a, pomyliłem się. Ale wiedziałem, że się nie myliłem. Pozostałem. A potem dał mi Pan oglądać wielu ludzi, którzy się nawracali. A potem dał mi Pan oglądać ludzi, jak byli uzdrawiani. A potem dał mi Pan oglądać, jak zbór się powiększa, jak zaczynało brakować miejsca w kaplicy, jak ludzie stali pod drzwiami, pod oknami, jak trzeba było przyjść 2 godziny wcześniej, aby móc zająć miejsce siedzące. A potem zbór się rozrósł do 200, do 300, do 400 osób. A potem mogliśmy zakładać nowe zbory. I dzisiaj, po latach, powiem, Bóg się nie pomylił. Bóg się nie pomylił. Bracie Mirosławie, Ty masz teraz czas, by zakończyć to spotkanie.